Drodzy bracia i siostry, jaka jest właściwa postawa wobec modlitwy? Jaka jest też właściwa postawa wobec Boga w modlitwie? O tym mówił Pan Jezus, ponieważ za Jego czasów różnie ludzie do tego podchodzili. I dzisiaj różnie ludzie podchodzą. Może zetknęliśmy się na przykład z takim zdaniem: wystarczy raz się pomodlić w danej sprawie i wystarczy, bo więcej jak się modlimy w jakiejś sprawie, to jest niewiara. Czy rzeczywiście jest to biblijny pogląd? Zobaczmy, co mówi Ewangelia według Łukasza, 18 rozdział, przeczytajmy na razie wersety 1-8. Powiedział im, to znaczy Jezus, też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, mówiąc: był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Drodzy bracia i siostry, widzimy tutaj, że Pan Jezus zachęca nas, żebyśmy się stale modlili i nie zniechęcali. Byśmy byli wytrwali w modlitwie. To pierwsze zdanie Ewangelii Łukasza wskazuje, co jest celem tego podobieństwa. Nie ma tu żadnej tajemnicy. Sprawa jest zupełnie jasna. I Słowo Boże w wielu miejscach zwraca uwagę na potrzebę wytrwałości w modlitwie. Na przykład list do Rzymian, 12 rozdział, werset 12. W modlitwie wytrwali. Biblia też wspomina o bojowaniu w modlitwie, czyli o takim naprawdę wytrwałym trudzie w modlitwie. Także i takie są fragmenty, na przykład w liście do Kolosan, 4 rozdział, werset 12. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Czyli widzimy potrzebę wytrwałości, pewnego wysiłku, pewnego starania w modlitwie. Nie wiem, czy nie doświadczacie już tego, przynajmniej niektórzy z nas, że tyle jest spraw, które należałoby poruszyć w modlitwie, tyle potrzeb, tyle też zagadnień, że nie starczy w jednej modlitwie, nie mieści się to w jednej modlitwie. I czy nie doświadczyliście już tego, że w niektórych sprawach nie ma łatwego rozwiązania, że trzeba wielokrotnie się modlić, a nawet może i pościć, po prostu w jakiś sposób dołożyć większych starań? Dla wszystkich z nas, którzy zmagają się w modlitwie, którzy widzą, że czasami się zniechęcamy, jest właśnie to podobieństwo cenną pomocą. Pan Jezus przedstawia w tym podobieństwo tylko dwóch bohaterów. Pierwszą jest pewien sędzia, który ani się nie boi Boga, ani nie liczy się z ludźmi, nie ma względu na ludzi. A więc można powiedzieć, jest to zły sędzia. Do jakiego sędziego mógł nawiązywać Pan Jezus? W tamtym czasie byli sędziowie izraelscy, oni tworzyli Sanhedryn, najwyższy sąd żydowski, ale też byli przedstawiciele władzy rzymskiej. Jakby nie było, jaki to nie był sędzia, obrazuje on człowieka, który nie ma bojaźni Bożej, więc praktycznie jest niewierzący. Przedstawia swoim życiem taki praktyczny ateizm, nawet jeżeli dopuszcza, że istnieje Bóg, to nie ma w nim prawdziwej więzi z Bogiem. No i co za tym idzie, nie liczy się też człowiekiem. To jest bardzo charakterystyczne, co jest powiedziane, gdyż przeważnie tak jest, że jeżeli ktoś się nie boi Boga, ten też łatwo może zlekceważyć drugiego człowieka. Nasz stosunek do Boga przejawia się we właściwym stosunku też do drugiego człowieka. I drugim bohaterem tego podobieństwa jest, jak tu powiedziano, pewna wdowa. Według Słowa Bożego wdowy to były w tamtych czasach, w czasach Izraela i później jeszcze starożytnego Rzymu, najbardziej narażone na niebezpieczeństwo osoby, najbardziej bezbronne. W drugiej Księdze Mojżeszowej, są wymienione obok sierot. Zobaczmy 22 rozdział, 22 do 24 wersetu 2 Mojżeszowej. Nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty. Gdybyś je uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham ich wołania i wybuchnę gniewem i pozabijam was mieczem i żony wasze zostaną wdowami, a dzieci wasze sierotami. Bóg przedstawia się tu jako obrońca wdów, no i sierot. Księga Izajasza, 1 rozdział, werset 17, wskazuje na to, że ważne były dla Boga wdowy. Izajasza 1:17, tutaj czytamy: uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Więc dla Boga wdowy są bardzo ważne. Pierwszy list do Tymoteusza. Apostoł Paweł z kolei kontynuuje tę tradycję Starego Przymierza, Starego Testamentu i powiada tak. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, werset 3. Otaczaj szacunkiem wdowy, które rzeczywiście są wdowami. I potem przedkłada, na jakich zasadach może lokalny kościół udzielać wdowom pomocy. Ponadto czytamy w liście Jakuba, co jest przejawem prawdziwej pobożności. List Jakuba 1:27. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. A zatem widzimy, że w tamtych czasach wdowy nie miały lekko. Wiemy, że nie było wtedy emerytur ani rent, już nieraz to powtarzałem. Nie było takiego systemu zabezpieczeń. Ten system tak naprawdę powstał pod wpływem chrześcijaństwa. Nie wiem, czy wiemy o tym. Które z zasady troszczy się o słabszych, o bezbronnych. No i czytamy, że ta wdowa nachodziła tego sędziego i mówiła: weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. Ksiądz Popowski w swoim przekładzie oddaje to inaczej: weź mnie w obronę przed krzywdą ze strony mojego przeciwnika. Prawdopodobnie ona była niesprawiedliwie oskarżona, miała jakiegoś przeciwnika, który chciał jej wyrządzić krzywdę i liczyła na pomoc sędziego. I czytamy, że go nachodziła, a zatem nie była osobą, która poszła raz i się zraziła, że jej odmówił i dała spokój. Nie, wielokrotnie do niego przychodziła. Była w tym wytrwała, natarczywa. I czytamy, że przez długi czas nie chciał, mimo jej ponawianych wizyt. Potem zaś powiedział sobie: chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Więc widzimy, że zmęczyła sytuacja tego niesprawiedliwego sędziego. Wie o tym, że jest człowiekiem bezbożnym, że nie liczy się za bardzo z ludźmi. Ale ta wdowa naprzykrzała mu się do tego stopnia, że obawiał się, że w końcu przyjdzie i uderzy go w twarz. Tak to oddaje ten przekład. Inne przekłady nieco inaczej tłumaczą, że będzie go bez końca nachodzić. Także miał dość tej nachalności, tak to przynajmniej odbierał. I w końcu się ugiął, żeby mieć z nią spokój. Po prostu już na wyczerpaniu była jego cierpliwość względem niej. Stwierdził: pójdę na ustępstwo, pomogę jej. I zobaczmy, Pan Jezus mówi tak. I rzekł Pan: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. Czyli Pan Jezus zwraca uwagę, że skoro tak zły człowiek potrafił w końcu wysłuchać prośby kobiety natarczywej, która była bezbronna, która potrzebowała ratunku, to Pan Jezus pyta: a czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? I tutaj chciałbym powiedzieć, że tekst grecki dopuszcza inne tłumaczenie niż jest w Biblii Warszawskiej. Czyżby zwlekał w ich sprawie? Czyli nieco inne, i tak szereg przekładów to oddaje. Czyli, że według innych przekładów on wcale nie zwleka, tylko tak tu jest oddane. W każdym razie Pan Jezus argumentuje od złego ku dobremu. Tak jak kiedyś podał też w Ewangelii Łukasza przykład w 11 rozdziale, w wersecie 13. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. A więc taka argumentacja, skoro w świecie niedoskonałych, grzesznych ludzi pewne rzeczy dobre mają miejsce, to o ileż obficiej przejawia się dobroć i miłość Boża. I to jest podobna argumentacja, że skoro niesprawiedliwy sędzia potrafi pomóc, my możemy to odnieść do każdego jakiegoś niesprawiedliwego urzędnika, który w końcu się ugina, jeżeli go nachodzimy, mówi, a pomogę temu człowiekowi, będziemy tu w końcu nachodził cały czas. To skoro taki niedoskonały, grzeszny człowiek potrafi pomóc i stanąć w obronie takiej wdowy przed krzywdą ze strony jej przeciwnika, to czyż Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, czyli wytrwale zanoszą do Niego prośby, błagania? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Pamiętajmy, że Bóg nigdy tak naprawdę nie zwleka. Księga Habakuka zapewnia proroka zaniepokojonego krzywdami, jakich Babilończycy dopuszczali się na Izraelitach, zmartwionego, że jeszcze gorsi od Izraelitów bezbożnicy, poganie, krzywdzili lud Boży i dopuszczali się nieprawości na jego ludzie. To w księdze Habakuka, strona 999, czytamy w wersecie 3, 2 rozdziału. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Boży rozkład czasu jest nieomylny. Bóg wie, co robi. Musimy Mu zaufać. I po prostu to nam się zdaje, że się odwleka, bo my jesteśmy ulotni, my jesteśmy krótkowzroczni, nasze życie jest parą, która się ukazuje na chwilę i ucieka. Ale Bóg się nie spóźnia. Dlaczego w pewnym sensie odwleka swoje przyjście? Nam się tak zdaje, że odwleka. Drugi list Piotra tłumaczy tą sprawę. Drugi list Piotra, 3 rozdział, werset 9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I tu przypominam, że to jest pisane do chrześcijan. Być może niektórzy z chrześcijan też tam, do których pisał Piotr, potrzebowali upamiętania, potrzebowali pokuty. Gdzieś w jakichś grzechach trwali, gdzieś się pogubili, mieli jakieś poważne duchowe zaległości. W każdym razie Pan Jezus przyjdzie w odpowiednim czasie i Bóg nie zawodzi. On okazuje cierpliwość, żeby ludzie pokutowali, żeby ludzie pojednali się z Nim, żeby żyli w dobry sposób. I tak samo, jeśli chodzi o wybranych Bożych, o dzieci Boże, Bóg nie zwleka. Werset 8 zapewnia, powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, a zatem w odpowiednim czasie przyjdzie z pomocą. Tylko jest takie pytanie tutaj istotne. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Zatem Bóg na pewno wysłuchuje modlitw. Nie zniechęcajmy się, na pewno wysłuchuje. Powodem, dlaczego może nie wysłuchiwać modlitw, mogą być różne czynniki. Jednym z czynników będzie to, co za chwilę omówimy, to znaczy pycha. Jeżeli mamy w sercu pychę, to nie liczmy, że Bóg nas wysłucha. Innym powodem może być, że knujemy coś złego w swoim sercu. Jak mówi Psalm 66, że z jednej strony chcemy, żeby Bóg nas wysłuchał, ale z drugiej strony chcemy spełnić swoją wolę tak naprawdę. Także to jest bardzo niegodziwe. Jest taki werset, który mówi, że gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan Bóg by mnie nie wysłuchał. Jest to Psalm 66, werset 18. A więc to mogą być czynniki. Poza tym może trwamy w jakimś grzechu. Jest ściana między nami a Bogiem. Też tak może być. Księga Izajasza zapewnia, że jest taka przeszkoda. 59 rozdział, 1 i 2 werset. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak że nie słyszy. Tu nie chodzi o to, że ofiara Chrystusa nie jest skuteczna. Jak najbardziej jest skuteczna. Ale jeżeli ktoś trwa w grzechu, nie chce tego uporządkować, nie chce porzucić tego grzechu, wszedł na złą drogę i nie chce z tej złej drogi zejść, nawet jako chrześcijanin, no to niech nie liczy, że jego modlitwy będą wysłuchiwane. Albo knuje coś złego w sercu, ma jakieś złe zamysły, ma jakieś złe plany. Na pewno takich modlitw Bóg nie wysłucha. I tutaj jest jeszcze inny czynnik, złe pobudki. Złe pobudki też utrudniają modlitwę. List Jakuba, 4 rozdział, mówi, werset 3. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Czyli czasami ktoś prosi o coś, modli się do Boga, ale w bardzo samolubnych, egoistycznych celach. I Bóg takiej modlitwy nie wysłucha. Dlatego Bóg na pewno odpowiada na modlitwy. Na pewno jest wierny. Tylko czasami my w jakiś sposób, jeżeli tak można powiedzieć, pozbawiamy mocy nasze modlitwy. Udaremniamy je sami. Pan Jezus zachęca nas jednak, mówi, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Dlaczego mówię, że zachęca? Zwraca uwagę na potrzebę wierności, żebyśmy trwali w wierze. I tu obala też pogląd, który głoszą niektórzy chrześcijanie, że kiedy Pan Jezus powróci w chwale, to po prostu będzie już posprzątane, On tylko przyjmie właściwie wykonaną pracę. Że Kościół podbije świat, pozyska dla Chrystusa, będzie coraz lepiej na świecie, coraz większe będą sukcesy, coraz bardziej chrześcijaństwo będzie przenikało życie polityczne, społeczne, handlowe jakieś. Aż kiedy Chrystus przyjdzie, to odbierze gotowe Królestwo Boże. Kościół zapanuje nad całym światem i wszystko będzie doskonale. A co z proroctwami, kiedy pytamy takich wierzących dotyczących antychrysta, prześladowań i tak dalej, ucisku, wielkiego odstępstwa? A to było w pierwszym wieku. To już nie są aktualne te proroctwa. Widzimy, jak zwiedzeni są tacy ludzie. Pan Jezus wręcz mówi tu, że prawdziwa wiara, bo używa rodzajnika określonego przed słowem wiara. Ci, którzy znają niemiecki lub angielski, wiedzą, że jest coś jak rodzajnik określony. To znaczy na przykład, kiedy powiem ogólnie koszyk, no to wiadomo, że to jest jakiś koszyk, ale kiedy powiem ten koszyk, to wiadomo, że chodzi o ten, a nie o jakiś inny. I Pan Jezus dosłownie w Grece mówi: tylko czy Syn Człowieczy znajdzie tę wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Pan Jezus nie mówi, że nie będzie żadnej wiary, na przykład fałszywych bogów, w antychrysta, że jest Bogiem, czy w jakieś inne rzeczy. Będzie taka fałszywa wiara, ale mu chodzi o tę wiarę, o wiarę Ewangelii, o czystą wiarę, chrystusową, Bożą wiarę. I wskazuje, że będzie ona wielką rzadkością. Niektórzy też chrześcijanie głoszą, że będzie wielkie przebudzenie w czasach ostatecznych. Że będzie masę cudów, wspaniale będzie, wspaniałe uzdrowienia i tak dalej, że, no, że ten Kościół, który teraz jest, to jest nic, dopiero się tworzy prawdziwy Kościół na czele z apostołami, że to będzie wielka, całe miasta będą przebudzone, coś cudownego będzie. Pan Jezus zaprzecza temu. Wskazuje, że wiara będzie rzadkością, prawdziwa biblijna wiara. Więc nie dajmy się zwieść takim zapewnieniom. I Pan Jezus też podaje drugie podobieństwo, też pomocne w modlitwie, ale w ogóle co do postawy wobec Boga, od 9 do 14 wersetu. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. I widzimy, że to drugie podobieństwo znowu ma tylko dwóch bohaterów, tylko dwie osoby są tu wymienione. I podobnie jak w poprzednim, pierwszy werset od razu wprowadza, o co chodzi w tym podobieństwie. Dotyczy to tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni. Czyli dotyczy to ludzi, którzy budują własne poczucie sprawiedliwości. I to w oparciu głównie o swoje dokonania. I innych lekceważą, inne przekłady mówią, że innych mieli za nic. Widzimy, że to jest wypowiadane nieco w kontekście żydowskim pierwszego wieku, gdzie były radykalne, skrajne stronnictwa żydowskie jak faryzeusze, gdzie niektórzy z nich przynajmniej, bo nie można mówić o wszystkich, bo są faryzeusze w Piśmie Świętym czy uczeni w Piśmie, których Pan Jezus chwalił za właściwą postawę, właściwe zrozumienie, to jednak wielu z nich wywyższało się nad innych ludzi. Wielu z nich pokładało ufność w swoich dokonaniach. Na nich budowali swoje przekonanie. I czytamy, że dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, czyli z tego takiego najsurowszego stronnictwa religijnego żydowskiego, a drugi celnik. Czyli taki człowiek pogardzany. Pogardzany nie tylko dlatego, że zbierał podatki na rzecz Rzymu, okupanta, ale także, że często dorabiał się na tym, że nieuczciwie ściągał te podatki, zawyżał te podatki, żeby coś dla siebie też zachować z nich. Czytamy, że faryzeusz stanął. W ogóle postawa stojąca do modlitwy nie jest niczym dziwnym w Piśmie Świętym, bo na przykład w Ewangelii Marka 11, rozdział werset 25, Marka 11, 25 czytamy: a gdy stoicie i zanosicie modlitwę, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Czytamy, gdy stoicie i zanosicie modlitwę. Czyli postawa stojąca jest normalną postawą. Ale czasami nie zawsze ona jest podejmowana tylko ze względu na to, aby po prostu się pomodlić. Ale ma wzgląd też na innych ludzi. Poczytamy w Ewangelii Mateusza 6, rozdział, werset 5. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Więc można też wziąć pod uwagę i taką możliwość, że ten faryzeusz stanął, żeby się pokazać. I tutaj nie jest zbyt szczęśliwy przekład Biblii Warszawskiej, że tak się w duchu modlił. W Grece dosłownie czytamy: faryzeusz stanąwszy do siebie tak modlił się. Czyli tak jakby sens jest taki, że on się modlił do siebie tak naprawdę. A Biblia Paulistów oddaje skupiony na sobie. Że modlił się skupiony, będąc na sobie. Czyli ta modlitwa nie wyszła ponad sufit. On jakby modlił się do siebie. On sam siebie wychwalał. On nie skupiał się na Bogu. I zaraz znajdziemy na to wyraźne dowody. Zastanówmy się dobrze, czy on dziękuje Bogu za to, jakim jest Bóg? Zobaczmy. Boże, dziękuję ci, że nie jestem, czyli ja nie jestem. On dziękuje za to, jaki on jest. Nie dziękuję Bogu, jaki on jest. Za to, jaki jest Bóg. Nie oddaję mu chwały, ale cieszę się, jaki jest sam. Że nie jest jak inni ludzie. Że jest po prostu od nich lepszy. Czuję wyraźnie, że jest lepszy. I wymienia rabusiów, oszustów, cudzołożników i tego tutaj marnego celnika obok siebie. I teraz przechodzi do przedstawienia swoich referencji religijnych. Pokazuje dobre swoje uczynki. Mówi: tak, poszczę dwa razy w tygodniu. Czy to było coś złego? Nie. Według Starego Testamentu to w zasadzie nie było to nawet wymagane. On robił więcej niż wymagano, chociaż część biblistów uważa, że rzeczywiście już w pierwszym wieku był przyjęty dwa razy w tygodniu post u Żydów. Prawdopodobnie on był w poniedziałki i czwartki. I mówi: daję dziesięcinę z całego mego dorobku. Bóg nie wymagał dziesięciny z całego dorobku, ale faryzeusze byli bardzo tacy skrupulatni i jak Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, werset 23. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Zatem oni nawet z małych jakichś ziół, przypraw składali dziesięcinę. Byli tak skrupulatni. Ale same te uczynki, które on pełnił, nie były złe. On dawał dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam, dosłownie by można było przetłumaczyć. Ze wszystkich swoich przychodów, tego co dostawał, rozliczał się z Bogiem. Czyli same uczynki w sobie nie były złe, ale jego podejście do tego, on na tym budował swoją wartość przed Bogiem. On na tym budował to, że jest lepszy od innych. On w ogóle nie dziękuje Bogu za to, jaki jest Bóg, nie oddaje Mu chwały. I on w ogóle przede wszystkim nie czuje, że jest w nim też i skaza jakakolwiek. Że jest w nim coś ciemnego, że są w nim jakiekolwiek wady. Że potrzebuje Bożego miłosierdzia, że musi się ukorzyć przed Bogiem i przyjąć Boże przebaczenie za te grzechy i za te czyny, które nie są tak chwalebne jak te, które wymienił. I teraz mamy postawę celnika. On stanął z daleka. On gdzieś tam w kącie się schował. I nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Czuł się bardzo niegodny. Bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Zmiłuj się nade mną, Boże, bo jestem grzesznikiem inaczej. Zobaczmy postawę tego człowieka. On był aż nadto świadom, ten celnik, swoich wad, swoich grzechów. Tego, że jest niegodny przed Bogiem. Że do Boga musi przystąpić jako żebrak. Jako ten, który nie jest w stanie przedstawić mu tak naprawdę wielkich jakichś zasług, ale jest zdany na Boży dar miłosierdzia, łaski, dobroci i musi go przyjąć. Jest od niego całkowicie zależny. Widzimy tu dwie postawy też do spraw duchowych. Są ludzie, którzy i dzisiaj podchodzą w ten sposób, że oni muszą sobie zasłużyć na uznanie w oczach Bożych. Są dumni z tego, że nie są ateistami na przykład. No wiadomo, ateizm jest strasznym grzechem, bo to jest wiara w samego siebie tak naprawdę. Ale niektórzy są ludzie religijni, którzy są tylko religijni i są dumni z tego, że nie są ateistami. I są dumni z tego, że nie są innymi, że są lepsi od innych. Ale tak naprawdę nigdy nie upokorzyli się przed Bogiem i nigdy pokornie nie przyjęli Bożej łaski. Po prostu polegają na sobie. Czasami nawet w kręgach ewangelicznych chrześcijan pojawiają się od czasu do czasu osoby, którym podoba się chrześcijaństwo, którym podoba się służenie Bogu i chcą się wykazać. Po czym poznać takie osoby? One wszędzie będą się chwalić, co zrobiły. I one się na dłuższą metę nie utrzymają. Prędzej czy później odpadną. I będą krytykować innych, będą pogardzać tak zwanymi ciemnymi katolikami, będą gardzić nimi jako ciemnotą, bo oni wiedzą lepiej, bo oni Biblię poznali. I będą pogardzać słabymi w ich oczach braćmi, którzy nie dorastają do nich, bo tyle nie dają dla innych, bo tyle nie robią dla innych, co oni. I to są ludzie nienawróceni, którzy są tylko aktywistami religijnymi. I prędzej czy później, jak nie teraz, to na sądzie zostaną odsiani. Jako ludzie, którzy kierują się straszną pychą i nie ma w nich tej pokornej postawy wobec Boga. I zdarzają się tacy ludzie. Nawet w kręgach chrześcijańskich się zdarzają. Ale też musimy spojrzeć uczciwie na samych siebie. Czy nie ma w nas pychy duchowej przez to, że o, znam Biblię, jestem lepszy od tego katolika, tak? A porównaj z ludźmi ze swojej rodziny, katolikami. Czy w twojej rodzinie panuje lepszy pokój, większa miłość niż u twoich krewnych na przykład? Warto porównać, jakie owoce wydajemy, żeby dopiero wtedy zacząć mówić o tym, co jest. Bo musimy pamiętać o jednym, że list do Rzymian też zwraca uwagę, że sama znajomość to jeszcze nie wszystko, znajomość Słowa Bożego. W liście do Rzymian w 2 rozdziale czytamy od 17 wersetu. Jeśli tedy ty mienisz się Żydem i polegasz na zakonie i chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego i umiesz rozróżnić dobra od złego, będąc pouczonym przez zakon i uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa? Który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga? Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Więc warto się prześwietlić. Łatwo porównywać się też ze słabymi. Na przykład taki trend jest czasem, że mocny protestant porównuje się ze słabym katolikiem. Czy to jest właściwe porównanie? A porównaj się z kimś z innej wspólnoty. I zobacz wtedy, czy ty wydajesz taki owoc jak ten człowiek. A pamiętajmy, że będziemy sądzeni na miarę światła, jakie mamy. I co robimy z tym światłem? Czasami człowiek, którego jesteśmy skłonni lekceważyć, pomyśleć, ten nie ma takiego poznania jak ja, ten nie obcuje z Biblią jak ja, może na miarę swojego ułomnego poznania, nawet może mieć doktrynę nie we wszystkim czystą, ale może być lepszy w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie, do swoich dzieci, do swoich sąsiadów niż my, którzy Biblię znamy. Więc dobrze jest wystrzegać się wszelkiej pychy duchowej i też pychy wyznaniowej, że ja to jestem ewangelicznym chrześcijaninem, więc ja już tutaj jestem lepszy od wszystkich. Bądźmy ostrożni z wszelką pychą. A jest jeszcze, trzeba powiedzieć, w ludziach wiele pychy. Jest jeszcze wiele pychy i takiej pychy duchowej, żeby oceniać innych z góry. A zobaczmy, jaki był efekt Boży w tym przypadku. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego. Czyli ten celnik, ten grzesznik, ktoś by powiedział, który jednak żałował, który pokutował, który przyjął usprawiedliwienie z łaski, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Tu nie chodzi o nieszczere, takie obłudne poniżanie siebie, że ktoś będzie taką grał rolę, że on taki skromny już. Są też tacy, którzy przedstawiają się, jak on jest bardzo skromny, jaki on jest pobożny człowiek, jak on o sobie ma niskie zdanie, ale robi też i czeka tylko, aż go pochwalą za to. To też byłoby fałszywe. I musimy być świadomi jednego. W jednym komentarzu napisano bardzo trafnie o tym podobieństwie. Przytoczę go w całości. Przypowieść o faryzeuszu i celniku. W przypowieści ukazany jest problem, kto naprawdę podoba się Bogu. Zachowanie faryzeusza symbolizuje postawę człowieka, który chce być w porządku wobec Boga i ludzi. Wydaje się, że ze względu na Boga podejmuje trudy i wyrzeczenia. W rzeczywistości jednak wszystko czyni dla siebie i własnej chwały. Opiera się na własnych możliwościach, zapominając o potrzebie otwarcia się na konieczną łaskę Boga. Staje się więc sprawiedliwy, ale we własnym mniemaniu. Jezus, ukazując postawę faryzeusza, demaskuje obłudę, która bywa doskonale ukryta i prowadzi do fałszywej pobożności. Człowiek potrafi tak sam siebie oszukać, że kiedy stanie przed Jezusem na sądzie, będzie myślał, że on był w porządku, a w jednej chwili usłyszy: idź ode mnie, przeklęty. To jest doskonale ukryta obłuda. Człowiek może tak samo sam siebie oszukać i być zwiedzionym przez diabła, że do końca będzie myślał, że jest sługą Bożym, kochanym przez Boga. Czytamy, że ona prowadzi do fałszywej pobożności. Jest coś takiego jak fałszywa pobożność. Czytamy dalej. Celnik symbolizuje człowieka, który zna prawdę o sobie i pokornie wyznaje ją przed Bogiem. Postawa ta przygotowuje go do przyjęcia daru przebaczenia od Boga i stanowi wyraz głębokiej wiary w miłość Bożą wobec grzeszników. Celnik, w odróżnieniu od faryzeusza, nie koncentruje się na tym, co on daje Bogu, ale skupia swoją uwagę na tym, co od Boga otrzymuje. Postawa celnika, który nie ucieka od prawdy o sobie i pokornie wyznaje ją przed Bogiem, oznacza otwarcie się na dar Bożego przebaczenia i wiarę w Jego miłosierdzie dla grzeszników. Także jest to bardzo ważne, żebyśmy wyciągnęli lekcję z obu podobieństw, żebyśmy pamiętali, aby być wytrwałymi w modlitwie, nie zniechęcać się. Bóg jest dobry, Bóg chce naszego dobra. Usuńmy przeszkody, które mogą tłumić nasze modlitwy przed Bogiem. Bóg na pewno jest zainteresowany tym, żeby wysłuchiwać naszych modlitw. Będzie na pewno wierna reszta w czasach ostatecznych, która przyjmie Jezusa, która będzie miała tę wiarę biblijną na ziemi, ale to będzie reszta tylko. Będzie to rzadką rzeczą. Unikajmy wszelkiej pychy duchowej, wszelkiego wynoszenia się przed Bogiem, poczucia fałszywej własnej sprawiedliwości przed Bogiem. Budujmy wszystko na Bożej łasce. Pamiętajmy, że w Bożych oczach nasze uczynki są ważne. Ważne jest, czy nasza wiara rodzi owoc, ale ważniejsze jeszcze są nasze pobudki. Czym się kierujemy? Czy mamy w sercu pokorę? Czy jesteśmy świadomi, skruszeni przed Bogiem, że bez Bożej łaski, bez Bożego miłosierdzia nawet teraz moglibyśmy być w upadku, moglibyśmy się zagubić. Także nie wywyższajmy się, przychodźmy do Boga z głęboką pokorą, ze skromnością, nawet w zborze, w kościele. Nie módlmy się w ten sposób, żeby zrobić wrażenie na innych. Nie módlmy się w ten sposób, żeby pochwalić się naszymi dokonaniami, żeby też może napominać innych przez naszą modlitwę. Słyszeliście już kiedyś modlitwę, że ktoś kogoś napominał albo rugał przez modlitwę? To nie w tym celu jest modlitwa. Pamiętajmy, jaki cel ma modlitwa, żeby podziękować przede wszystkim Bogu, oddać Mu chwałę, a nie wywyższać siebie, nie popisywać się swoimi osiągnięciami przed Bogiem. Myślę, że te podobieństwa są równie aktualne jak w pierwszym wieku, bo natura ludzka się nie zmieniła, nawet chyba grzech się bardziej nasilił. I myślę, że odniesiemy pożytek, jeśli weźmiemy sobie głęboko do serca te pouczenia. Będziemy zdrowsi duchowo i nasze modlitwy będą mile przyjmowane, będą miłym kadzidłem dla Boga. Amen.